Cześć, Tuborg.
Diabeł.
Retrogralnia. Witamy serdecznie w drugim odcinku Retrogralni nocą, naszej wieczornej audycji poświęconej ogólnie tematyce retro. Tą audycję będziecie mogli oglądać teraz na żywo na YouTubie, a następnie jako podcast na przykład na iTunesach czy na Mixcloudzie. Jest z nami Diabeł z Krakowa.
Cześć, cześć.
Ja nadaję z Wrocławia, jesteśmy członkami Retrogralni, a dzisiaj opowiemy o czym, Diabeł?
Dzisiaj porozmawiamy o, jak to ładnie nazwałem, esporcie przed esportem. Czyli w dużym skrócie będziemy rozmawiali o tym, jak wyglądały gry komputerowe, turniejowe w dawnych latach, jak to się odbywało. Jak w ogóle narodził się e-sport, kiedy zaczęły się w ogóle tego wszystkie typu rzeczy i jak to się ma do dzisiejszych czasów. Może nam się uda dojść do tego.
Oby się udało. To co, Diabeł, na początku może trochę powiemy sobie, jaka jest aktualnie kondycja e-sportu na świecie, a można powiedzieć, że chyba jest bardzo dobra.
No, panie Borg, powiem ci, że w niedzielę skończył się IEM, który w ciągu całego weekendu znowu przyciągnął setki tysięcy osób. Nie wiem, czy widziałeś jakiekolwiek zdjęcia z tej imprezy, ale w zasadzie nie z samej imprezy, to tego się działo pod spodkiem. Tak? I naprawdę tłumy, ogromne tłumy ludzi stały i czekały, żeby mogły wejść na teren spotka. Fakt też wynika z tego, że spodek ma tam 11 tysięcy osób może być maksymalnie, a przez cały IEM przewija się łącznie 170 tysięcy. Więc tutaj przemiał jest strasznie duży, no, ale z drugiej strony to też jest impreza typu, gdzie spora osób i trzecia osób po prostu wchodzi i wychodzi i już nie wraca, nie? Natomiast bardzo, bardzo duża rzesza fanów oglądała oczywiście później w internecie, bardzo duża rzesza fanów cały czas dalej dyskutuje, już po IEM-ie o nim.
No ja wiem, a przyznam ci się szczerze, że w tym roku nie oglądałem IEM-a, bo polskie drużyny zagrały jak zagrały. Virtus Pro jest w doskonałej formie, prawda? I przez to, jak ja jestem takim typowym fanem sportu, jak każdy Polak, oglądam tylko kiedy my gramy, a jako że nie graliśmy, to zupełnie mi to ten tygoroczny IEM przeleciał. Natomiast w ubiegłym roku rzeczywiście śledziłem do późna, oglądałem mecze, rok temu było rzeczywiście fajnie, ale mówi, że to kurde 110 tysięcy osób się przebija przez tą imprezę. No, to naprawdę kurczę nieźle.
Wiesz, ja też widziałem filma, już chwileczkę sprawdzę, gdzie to miałem. Nie pamiętam, jak się firma nazywała, ale generalnie firma przewiduje, że po 2019 roku zainteresowanie e-sportem będzie się około paru milionów ludzi na świecie, tak? Nie jest jakoś strasznie dużo oczywiście, ale to rośnie i będzie rosło i to jest jedna z najbardziej rozwijających się obecnie gałęzi tak naprawdę rynku gier, tak, komputerowych. To są duże pieniądze, nie oszukujmy się.
No jeszcze nie jakieś takie maksymalne, jeszcze to nie jest chyba tak traktowane jako taki normalny sport, także nie widzimy tam jeszcze reklam chyba Coca-Coli i tego typu rzeczy, ale już rzeczywiście wygląda...
Z drugiej strony, wiesz co, wydaje mi się, że któryś z streamerów jest sponsorowany przez Sprite'a.
A to nawet wiem, o którego ci chodzi. Rzeczywiście, nie, Sprite rzeczywiście, to rzeczywiście, no tak, Izak i Lech chyba rzeczywiście mają tamte.
A to jest jakby nie było w Polsce, nie? A już nie mówimy o tym, co się dzieje na świecie.
No tak, ale to są chyba streamerzy, więc takie osobowości medialne bardziej niż sportowcy. Oni są raczej związani, ale nie są aktywnymi działaczami.
Tak, oczywiście, nie? Pytanie oczywiście, jak się tutaj rozwijało, natomiast wiesz, też pamiętaj, że tutaj bardzo dużo inwestują w e-sport firmy tworzące sprzęt, nie? I jasne, Kola nie, ale z drugiej strony, czy taka Nvidia, czy AMD, to są firmy, które mają jakieś małe fundusze, niekoniecznie, nie?
No jest, rzeczywiście masz rację.
Jest MSI jeszcze, tak, który też bardzo się aktywizuje w sferze sportu. Jest dużo tego. Wiadomo, jakieś tam mainstreamowe firmy typu Kola, to może jeszcze chwilę, chociaż ja bym nie stawiał
nie, już
przeciwko kokosom, że to się już nie dzieje.
Bardzo możliwe, że już podpisują umowy.
Zwłaszcza, że wiem, że mój kuzyn pracuje w Coli jeszcze i on jest zainteresowany żywo e-sportem, a on pracuje w dziale marketingu i na dość wysokim stanowisku, więc ja jestem niemal pewny, że prędzej czy później it will happen. To jest po prostu pewne.
No tak, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Już tam e-sport też trafia do telewizji takich tradycyjnych, chociaż to jest chyba słabe miejsce na e-sport, no ale telewizja też próbuje coś z tego ciasta ugryźć, tak? Kawałek sobie wziąć. No ale...
Tak, pamiętam tej słynną akcję, jak Fantasy Expo zgłosiło Polsat Sport do Krajowej Radia i Telefonii, tak?
Tak,
puszczali brutalne gry przed 22.
Wiadomo, że Counter-Strike to jest główny powód wszystkich zamachów na świecie, a to była piękna akcja, podkablowanie właściwie samych siebie. Nie wiem po prostu, kto tam to wymyślił. Niesamowite. Niesamowite.
To jest po prostu zaskakujące, jak tak można własne gniazdo podkopywać, tak? No ale chłopaki już tutaj od paru lat, znaczy od tego momentu już nic takiego raczej nie robią. Chyba poczuli, że jednak coś tam im się to odbiło czkawką, bo naprawdę zabrali spore cięgi od całego środowiska do wyskoku.
No reakcja czy środowiska była rzeczywiście ogromna, a w sumie czemu się dziwić,
prawidłowa.
To tak naprawdę cofnęło, znaczy to mogło cofnąć rozwój e-sportu w Polsce o ładnych, dobre kilka lat, ale na szczęście chyba media to pochwyciły bardziej jako zachowanie idiotyczne, PR-owe, niż jako prawdę, więc na szczęście nie trafiło to do TVN Uwaga i tego typu programów, tylko po prostu to raczej media podchwyciły jako przykład i głupiego zachowania.
Tak, zdecydowanie. No ale to wiesz, też inna sprawa jest taka, że w ogóle producenci gier nasi, tak, nawet CD Projekt powoli chcą coś kawałek z tego tortu dla siebie uszcząć. Więc tutaj to nie pójdzie tak łatwo, żeby taka skarga cofnęła na takich bardzo. Zwłaszcza, że większość ludzi, która ogląda e-sport, ma kompletnie gdzie oglądanie w telewizji.
To prawda. No, to już wiemy, że e-sport ma się dobrze, ale. Nie od e-sportu się zaczęło, prawda?
Znaczy, zaczęło się od e-sportu, tylko wyglądał on zupełnie inaczej, bo już pomijając kwestię Polski chwilowo, przejdźmy może do tego, co się działo na świecie, a na świecie zaczęło się dziać bardzo wcześnie, bo w 1972, 19 października na Uniwersytecie Stanford był pierwszy turniej w grę komputerową w ogóle na świecie. 72 rok, to w ogóle... Czasy przed komputerami domowymi, tak? To są komputery, to czasy, kiedy jeszcze uważano gry za coś, co zajmuje niepotrzebne miejsce na dyskach komputera. Więc mimo wszystko to wtedy było, już się pojawiało, tak? I to się z czasem się rozwijało. Później, wiadomo, Atari robiło później swoje gry, robiły mistrzostwa świata w Stanach i właśnie tylko dla Amerykanów w swoje gry. Natomiast no to tutaj ten początek, lata 80., 70., to mnie w ogóle zaskakuje, że jest w ogóle zapis gdziekolwiek, czegokolwiek takiego, że coś takiego faktycznie istniało, że mamy rekordy w księdze Guinnessa, w Pac-Mana czy do Donkey Konga wpisane, tak? I są rekordy, które są już tam od dawien dawna. I nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle podchodzi teraz, czy je, żeby je poprawić, to już jest inna sprawa, nie? Ale
no.
Są takie rzeczy.
No to prawda i w tych turniejach w latach 80. to brało udział nawet dziesiątki tysięcy osób. To były jakieś w ogóle eliminacje, które chyba odbywały się w jakichś tam powiedzmy centrach handlowych, czy powiedzmy na poziomie stanowym i później chyba były jakieś takie główne igrzyska. Tylko jaka to była gra? Przypomnisz mi?
Nie wiem.
Nie, tam była chyba jedna z tych gier Atari, ale nie pamiętam, kurczę.
Jedna z gier Atari,
która...
było ich cholery dużo, więc...
Ale najważniejsze jest to, co chciałem powiedzieć, że to były jeszcze mistrzostwa, które oczywiście nie odbywały, nie grano na komputerach, nie grano na konsolach, tylko grano na automatach arcade, bo tylko właściwie to wtedy ludzie... No, nie mieli w domu, ale do tego mieli dostęp. Także to były takie, to były automaty arcade, to jeszcze nie był taki domowy e-sport, tylko bym powiedział taki bardziej salonowy.
Panie Borg, ludzie narzekają, że zwie trochę nasz stream.
No właśnie tak spoglądam sobie na ten, na na nadawanie, no i jest ok. Nadajemy cały czas na zielonym. Nie zgubiliśmy żadnej klatki, także to raczej chyba jest wina po stronie YouTube'a. Niestety czasami YouTube tak ma. Cóż możemy na to poradzić? My nadajemy, jesteśmy cały czas, że tak powiem, na zielonym. No cóż, może YouTube za chwileczkę się poprawi. Czasami niestety tak jest.
Natomiast odpowiadając na jedno pytanie, tak, będziemy czytali później pytania, natomiast to pod koniec podcastu.
Zdecydowanie pod koniec podcastu. I ktoś tu właśnie wspomniał, że chyba tą erę tych takich arcade'owych mistrzostw zabił krach gier wideo w latach 80., w połowie lat 80. Bardzo jest to możliwe. A po drugie też chyba na początku lat 80. to właśnie traktowano trochę jak takie eventy w stylu granie na gitarze we Wrocławiu na rynku, czyli wpisywanie się do księgi rekordów Guinnessa. Jak minął na to hype, to też prawdopodobnie minęła era tych takich dużych automatowych, salonowych turniejów.
Ale to jest jeszcze jedna rzecz, że no, nie wiem, czy ktokolwiek będzie dostęp do takiego automatu, żeby móc spróbować podejść do czegoś takiego, a już nie mówiąc o tym, jak bardzo ogarnia taką grę ewentualnie. Więc.
To prawda.
Też są lata 80., 70., więc coś, co nas w ogóle w Polsce kompletnie ominęło z racji braku dostępności do tego typu technologii. U nas tak naprawdę wszystko pojawiło się w latach 90. i też wszystko wybuchło naraz w latach 90. No i właśnie tak się śmieje, nie? Ej, come on. Pamiętasz joystick, nie? Oczywiście, że pamiętam.
No.
I to był pierwszy polski transmisje sportowe ever, nie? Oni to... na początku lat 90. grali sobie dwójkę w gry, rywalizowali, tak? Więc to już jakiś tam e-sport z tego był, nie?
Gdzieś tam czytałem, że takie programy to w Ameryce były już nadawane właśnie w latach 80., ale rzeczywiście w Polsce. I to jeszcze to były tam komputery chyba na początku Amigi tam mieli w tym joysticku, jak nie pamięć nie mieli.
Pamiętam bardzo dobrze, że mieli Amigi i Magi 2200 albo 500. Na pewno nie 600. Ale wyglądało to mi na 1200, aczkolwiek musiałbym znaleźć jakiś program, by spojrzeć.
Trzeba by sprawdzić, bo ja nie, ja mi się wydaje, że to 500 były. Chyba bym tak na bogato, chociaż w sumie telewizja. No ale można powiedzieć, że kurczę, lata 90., a w polskiej telewizji to jeszcze chyba to leciało na jedynce. Prawda? No to w prime time'ie, w sobotę, co nie? To była jakaś sobota, południe.
Już co? Ja nie pamiętam.
Nie pamiętam. Ale to było, ale to było, ale to było...
Ja bardziej pamiętam, że to leciało w środku tygodnia.
To myślisz, że w telewizji edukacyjnej bardziej?
Tak, właśnie to jest to, że to leciało w telewizji edukacyjnej.
Tego. No ale w każdym razie tak czy owak leciało to w telewizji państwowej. To jeszcze wszyscy mieli do tego... Wszyscy mieli do tego dostęp, także zaczęliśmy z grubej rury. A potem chyba e-sport zniknął na długie lata z telewizji, niestety.
No, bardzo, bardzo długie, no bo dopiero teraz tak naprawdę zaczął wracać, tak? No, to jest niestety ten moment, kiedy nagle stwierdzono, że gier nie można promować, więc po prostu wszystko przeszło gdzieś indziej. No później powstały inne programy, oczywiście o grach komputerowych, teraz z różnym efektem. Jak bardzo szanuję Escape'a czy inne takie rzeczy, chociaż z drugiej strony taki multimedialny odetł był straszny kłam.
No jak to, Rubika nie lubisz? Nie klaszczesz u niego?
No właśnie nie, no nie.
Ale to był autorski pomysł Rubika, on tam się spełniał po prostu, ten człowiek lubi te klimaty, ale to były rzeczywiście programy recenzenckie, a nie sportowe.
Tak, a tutaj odcięcie się od tego, od gier, no trochę poszło. Później był jeszcze ten kanał, tak? Jak on się nazywał? O grach.
Kanał o grach? Hyper.
Tak, no. Ale tam tak naprawdę też samego grania jeszcze nie pokazywali. Chociaż żałuję, właśnie Hyper już padł, a Hyper mógł być teraz telewizją, która faktycznie puszcza normalnie transmisję, tak? To
no
telewizja, która budowała się wokół takich rzeczy, bo oni tam poza tym, że puszczali recenzje gier, oni też tam puszczali jakieś różne klipy, tak? A te klipy często powstawały właśnie na podstawie gier, które ludzie grają e-sportowo. Więc miało potencjał.
No a teraz co? Teraz mamy... Te gry właściwie w Polsacie, e-sporcie, tam chyba jeszcze powstała jakaś taka kablówka nieduża, znaczy program kablówkowy w Warszawie nadawany, który też chyba zajmuje się e-sportem, no ale to gdzieś na tam dalekich kanałach, na dekoderach pod 500 pewnie gdzieś wisi, mało to kto ogląda. Jednak dostęp do telewizji, kanał jednak o dostęp do telewizji musi walczyć, a on chyba nie mają chyba zbyt dużej oglądalności.
Ciężko powiedzieć.
Ciężko powiedzieć. No ale dobra, to mieliśmy ten joystick, no, i to były czasy, kiedy tak naprawdę kwit...
Mów.
Mi się wydaje, że w tym czasie, kiedy pojawił się joystick, chyba kwitł multiplayer taki domowy, te słynne domówki, LAN party domowe.
Tak, czy joystick to może trochę wcześniej jeszcze, no bo umówmy się, to były bardzo początki i joystick tak naprawdę dla wielu był w ogóle pierwszą stycznością z grami, nawet nie wiedziałem wcześniej, że coś takiego istnieje, więc tutaj to było bardzo takie przecieranie szlaków, które faktycznie otworzyło to, że ludzie zaczęli lubić komputery, lubić gry komputerowe, no i to postawiło właśnie, podwaliny pod to, co zaczęło się robić tak w połowie lat 90., tak, u nas. W domach.
Nie tam chyba, teoretycznie chyba na Amigę było parę gier, w których można było stworzyć sieć, no, łącząc się z zwykłym kablem szeregowym. Jakiś Lotus prawdopodobnie, ale nie słyszałem, żeby ludzie chodzili chyba z Amigami, co nie?
Najwięcej co odbywało się, to spotykaliśmy się w czwórkę u kumpla i graliśmy w Moonstone'a, ale tylko dlatego, że pozwalał grać na jednej Amigie.
No tak, tak. No ja pamiętam z tych czasów granie w Settlersy na dwie myszki na PC-cie. Też, chyba na Amigę też. Na Amidze chyba też się dało.
Tak, tak.
Też się dało.
Tylko nie każdy miał dwie myszki.
No, to można było przejść z myszką, ze swoją myszką można było przejść. To nie są jeszcze LAN party, to chyba... Chociaż sport to może i był, bo rzeczywiście rozgrywki w Settlersy pamiętam, że były dosyć ostre. Przynajmniej ja z bratem ostro graliśmy.
No, ale to i tak jest nic w porównaniu z tym, kiedy faktycznie pojawiły się gry typu Quake, typu Doom, Duke Nukem 3D. Kiedy faktycznie część ludzi miała już PC w domach, bo to też PC w domu to przez jakiś czas, na przykład w 90-tych, to było w ogóle jakaś straszna ekstrawagancja, nie?
No tak, ja swojego PC-ta chyba miałem w 97 dopiero.
I jeszcze później.
I rzeczywiście pamiętam, że jak pojawił się PC, to pojawiło się dosyć szybko chodzenie z PC-tem do kolegów. Przynajmniej w moim wypadku. Pamiętam, że na początku chyba używaliśmy, to się używało jakichś kabli typu serial albo typu LPT, czyli kable szerokowego i równoległego. Wtedy to jeszcze można było tak naprawdę podłączyć jeden komputer do drugiego z jakimiś kombinacjami, może trzy, więc to się szło po prostu do kolegi z komputerem i ktoś tak prosto mówi, szło się do kolegi z komputerem, ale tak naprawdę wtedy komputery raz, że były spore, a dwa, że nie zapominajmy o tym, że monitory były spore, to nie były takie LCD-ki jak teraz, tylko ważące naprawdę.
No tak, aż wiesz, buty nie były tak naprawdę jakoś strasznie większe niż dzisiaj. No, jest może trochę większe były, tak? Miały trochę więcej niepotrzebnej pustej przestrzeni wewnątrz, ale ciężar to jest ten sam, nie? Ale monitor to było wyzwanie, to prawda. Przenieść taką krówkę, którą miało się tam 14-15 cali.
No, to ważyło.
To ważyło i no, bez samochodu raczej ani rusz, nie? No, trzeba miał być, bo autobusem przewozić to ja no, to bo
ty, widzę. Ty jesteś z dużego miasta, to miałeś dalekie odległości pewnie między kolegami. U nas w Rawiczu to było tam przejście może kilometra, dwóch kilometrów do kolegi. Ja miałem tutaj pewną przewagę, bo posiadałem w domu taki wózeczek a la repatriant, czy takie stare babcie wożą zakupy. Moja mama to kupiła, nigdy nie używała, natomiast mi się on bardzo dobrze przydawał, bo można było zapakować na ten wózek na dole budę, na górze komputer, owinąć to elegancko gumowymi takimi wężykami i można było przez to miasto, przez osiedle poginać z takim wózeczkiem do kolegów.
No, jest takie rozwiązanie. No, ja akurat tak mówię, że miałem późno PC-ta. Dwa, że miałem te odległości większe, nie posiadałem samochodu, no bo jednak byłem jeszcze nieletni. Na mojej ojca na przewiezienie tego było też trochę ten niehalo, no bo umówmy się, ten sprzęt kosztował swoje pieniądze, więc tutaj raczej to nie wchodziło w żaden sposób w grę. Więc LAN party domowe mnie kompletnie ominęły tak naprawdę z użytkiem mojego komputera. Czasami się przychodziło, ktoś tam miał przed dwa komputery w domu, bogaty człowiek. Nie?
O kurde.
To wtedy się można było załapać, nie? Albo po prostu przychodziło się i grało się tak, jak się dało.
Nie, to ja miałem zdecydowanie tutaj lepiej. Jeszcze w momencie, w którym weszły karty sieciowe, tam chyba wydaje mi się, że już o prędkości 10 megabitów na sekundę, oparte o kabel koncentryczny, czyli taki kabel, co wygląda jak kabel telewizyjny tak naprawdę, które łączyło się szeregowo, czyli jeden komputer do drugiego w takie, no nie w kółko, tylko w linię po prostu, to już wtedy można było naprawdę zagrać w poważne gierki i wtedy udało nam się znosić do jednego mieszkania, jak nie było rodziców, nawet może 5-6 komputerów, a nawet tu się mogę pochwalić, że sam zorganizowałem u siebie w bloku, nie w wózkowni, tylko w nieczynnej pralni, chyba z dwie imprezy, gdzie komputery stały przez cały weekend w pralni i tam było takie już naprawdę prawdziwe domowe LAN party.
Okay.
A w jakie gry się grało?
W jakie gry się grało? No przede wszystkim w Dooma, Quake'a, Unreal Tournament. Myśmy lubili bardzo grać jeszcze w taką grę, uwaga, uwaga, Grand Theft Auto 2.
Dwójka?
Tak,
no tak, kurde,
dwójka
no Grand
miała świetny multiplayer, bo właśnie był po prostu walką na fragi, tak? Kto bardziej więcej razy sfraguje.
Ja pamiętam, że w jedynkę też chyba się dało grać multiplayera.
Jedynka chyba nie miała takiego fanu, wiesz? Po prostu nie zapamiętałem tego tak dobrze. Chyba, że to też trochę odkryłem później po prostu, więc już po prostu graliśmy w dwójkę, nie? Jak była dwójka, która teraz nie była bigger, better and so on, nie?
To ja ci powiem, że u nas to chyba dwie gry święciły największe sukcesy na takich imprezach. Pierwsza to był Duke Nukem 3D. To po prostu, nie wiem, jakoś tak się stało, że u nas w Quake'a z kolegami mało graliśmy, natomiast graliśmy bardzo dużo w Duke Nukem 3D. I być może dlatego, że do Duke'a był dostarczany, można było sobie ściągnąć bardzo fajny edytor plansz i sami sobie robiliśmy plansze z różnymi tam secretami, a potem można było sobie biegać z kolegami i wyszukiwać secrety. Wiadomo, osoba, która taką planszę stworzyła, wiedziała, gdzie co jest, chowała się w jakimś dziwnym miejscu i obszliwała wszystkich. A następnie wszyscy inni, oj kurde, następnie wszyscy inni, jak już odnajdowali te sekrety, to mieli w końcu jakieś szanse na równą, podjęcie jakiejś tam równorzędnej walki. A druga gra to było Delta Force. Taka gra, która właściwie polegała na snajperzeniu. Czyli po prostu brało się snajperkę, to faktycznie były tam jakieś inne broni, ale myśmy po prostu brali snajperkę i się chowali po całej planszy i cała gra polegała na tym, że przez pół godziny każdy tam kurde wypatrywał na ekranie piksela, czy ktoś tam się poruszył, pach, zestrzelony, jest frag. Delta Force to była naprawdę fajna gierka.
No okej. Okay. Ja tutaj raczej, tak mówię, te rzeczy, które mówiłem, to też kwestia później, bo miałem taką wątpliwą przyjemność pracować w kafejce internetowej.
Wątpliwą.
Praca fajna, ale płaca tragicznie zła, nie? Więc stąd wątpliwa przyjemność. Jak bardzo miło wspomina tamte czasy, tak jak patrzę na zarobki, no to niestety no, z tego się nie dało jak w żaden sposób utrzymać, nie? To było po prostu moje dorobienie sobie na piwko wieczorem. Natomiast pracując w tej kafejce, no miałem sporą styczność jeszcze z CS-em, tak? I z paroma innymi grami. Czasami jakiś StarCraft tam był odpalany. I siłą rzeczy, wiesz, no, siedzi 8 godzin w tej kafejce i co będziesz robił?
No, przejdziesz
w internecie dość szybko, pogadasz chwilę na gadu ze znajomymi, a potem po prostu zaczynasz grać, bo ci się już nudzi, nie? W tych paru godzinach.
No właśnie, kurde, zapomniałem o tych kafejkach internetowych, ale to chyba dlatego, że u mnie chyba w Rawiczu była jedna kafejka i taka trochę biedna, ale rzeczywiście to w większości miast to tam tak naprawdę były organizowane później turnieje, co nie?
No tak, turnieje się odbywały w kafejkach. Zresztą wiesz, no to był ten idealne rozwiązanie dla problemu właśnie tych
noszenia,
tak?
No.
Noszenia sprzętu i tak dalej. No bo sprzęt był na miejscu, ten sprzęt jak najbardziej zwykle w kafejkach dawał radę z tymi grami, więc tutaj grało się w ten sposób, nie? No, u nas pamiętam, że myśmy zawsze znajomymi chodzili, odkrywali na nocki kafejki i odkrywaliśmy nowe gry, tak? Które na mieszkanie nie pójdą na komputerach, bo nasze komputery były zbyt słabe. No i tak na przykład odkryłem pierwszego Total War'a, tak? To już trochę późne czasy w sumie, ale nie, chwila, 2004, nie no, późny.
Późny, późny, to już późne czasy, bo te takie Lamparty, o których ja mówię, to mi się kojarzą chyba z początku lat 2000, tak naprawdę.
No tak. A pomyśl
No.
sobie, że ten początek lat 2000 u nas, gdzie u nas raczkowały Lamparty, to jest moment, w którym niejaki Fatality wygrał swoje pierwsze mistrzostwa w Quake'a. W 96 roku.
No tak.
Ja myślę, że jak większość ludzi go nie zna jak z imienia i nazwiska, tak ksywa Fatality na pewno chyba każdemu się obiła po uszach. Choćby przez to, że Creative przez długi czas prowadził linię gadżetów firmowanych przez tego człowieka, tak? To jest
No.
to pierwsza gwiazda e-sportu, która powstała na świecie, tak? Jak patrzę przez długo, długo, długo nic, znaczy jest Fatality, a później długo, długo, długo nic, nie? To jest człowiek, który, no jak patrzę, to bardzo, bardzo dużo tych turniejów wygrał. I ma też, jak widzę, rekord w księdze Guinnessa z najwięcej ilością fragów w ciągu godziny.
Dobre, 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 dobre.
Dobre, no.
Co za dobry rekord, kurczę. No.
Pasujące jak najbardziej do niego.
Ale wiesz co,
No.
być może to dlatego, że te gry w przełomie lat 90. i 2000 to były bardziej chyba nastawione na pojedynczego gracza. Natomiast tak jak tak spojrzysz, to tak, no może nie powiem, że wszystkie, bo karciane chyba dalej są nastawione na pojedynczego gracza, ale te wszystkie takie strzelanki, mówiąc nieładnie, to są już zaczynają być drużynowe tak naprawdę, co nie wszędzie masz drużyny.
No tak, to prawda, to trochę poumierało, aczkolwiek to też nie do końca tak, bo nie wiem, czy widziałeś, ale tworzą Quake Champions, w którym jak najbardziej pierwszym trybem, i wydaje mi się, że będzie domyślnym trybem, jest jak najbardziej ten King of the Hill, tak? Czyli po prostu frag demonów.
Pojedyncza. No, tak sobie jeszcze myślę, że zapomnieliśmy chyba o takich grach wspomnieć, które naprawdę naprawdę no, dużo zrobiły dla multiplayera. No, to mi się kojarzą trzy. No, Diablo, StarCraft i Warcraft, no kurczę.
No tak,
No.
tak. To prawda. Diablo to w ogóle jest szał. Pamiętam jak kumple, to w ogóle oni mieli najlepszą sytuację możliwą na świecie. Mieszkali w trzech różnych blokach koło siebie i mieli pociągniętą sieć lokalną. Mieli na tym puszczony internet, SDI. Tak, 128 kilo na chyba 5 osób. Po
No.
prostu szaleństwo, ale w ten sposób działali, nie? I mieli tą sieć zrobioną. Na tej sieci często razem sobie grali w te gry. No i tutaj Diablo był jedną z gry królujących u nich, z tego co pamiętam. No,
No
też
ja
te wszystkie strzelanki sieciowe też jak najbardziej na
też.
topsie.
No, tak wspominając te takie kombinacje z internetem, to rzeczywiście, jak ktoś miał to szczęście i miał parę osób w klatce albo blisko siebie, to puszczał sobie internet.
Ale panie Borg, zrozum jedno. Oni nie byli w jednej klatce.
Znaczy,
Oni
ja
byli w
wiem,
trzech
że.
różnych blokach.
Ja
Oni mieli
wiem,
puszczony kabel
kablem.
między blokami,
No,
puszczony
to.
po dachu, żeby ta sieć działała. To
U mnie
jest
też.
dopiero szacun.
U nas w Rawiczu też to się zdarzało, chociaż ja miałem takiego pecha, że mieszkałem akurat w takim miejscu, że wszyscy moi koledzy byli naprawdę z 300 metrów dalej. To myśmy kiedyś liczyli, czy to internet sięgnie, ale czy tam sieć sięgnie, ale się okazywało, że to jest poza zasięgiem tak naprawdę możliwości ówczesnej sieci, takiej typowo domowej. Jeszcze trzeba by jeszcze przeskoczyć raz przez ulicę. No to przejść przez ulicę jeszcze dałoby się jakoś wykombinować po cichu w nocy, wejść na dach i zrobić sobie kabel, i nikt by się w sumie nie interesował takim kablem. Wiadomo, jak to jest, jak to było w tamtych czasach, ale niestety no, to było za daleko. Natomiast moi koledzy po drugiej stronie osiedla mieli już, że tak powiem, takie domowe LANy, że parę osób mieszkających obok siebie puszczało sobie po prostu na ścianach kabelki i sobie mogło pograć. A co do jeszcze Diablo, to ja pamiętam, jak Diablo było popularne. Pamiętam, że swego czasu miałem taki epizod dosyć dziwny, że pojechałem na obóz językowy języka niemieckiego. Co jest zupełnym absurdem, bo ja po niemiecku to właściwie nic nie potrafię powiedzieć, ale pamiętam tam, że właśnie było czterech koleci, którzy przyjechali na 3 tygodnie, oczywiście wzięli swoje komputery, cztery, i w ich pokoju cztery komputery na środku były odpalone, oczywiście non-stop Diablo. Oni właściwie tylko pojechali na ten obóz językowy, żeby sobie spokojnie Diablo pograć.
Okej, okay. To jest jakieś rozwiązanie. Diablo 1 tak naprawdę przegrałem na PSX-ie.
PSX-ie?
Tak, na PSX-ie. To była też w ogóle zabawna wersja, bo ta gra umożliwiała granie dwóch graczy jednocześnie na jednej konsoli.
No w sumie...
Było, pomijając już zabawne sterowanie na padzie, które nie było do końca prawidłowo rozwiązane, ale naprawdę była masa fanów, że w ogóle na jednym ekranie w dwójkę obok siebie siedzą, możemy grać, nie? Z kumplem.
No w sumie teraz mam PS4 na Diablo. Mam Diablo na PS4 i ono jest całkiem nieźle zrobione. To czemu na PS2? Czemu nie?
Nie na dwójce, na jedynce.
Na jedynce?
Na jedynce.
O kurde.
To jest właśnie to, na jedynce. W ogóle tam była taka masakra, że save zajmował całą kartę pamięci.
Na to się akurat nie dziwię, ale nieźle, no, nieźle.
Ale w normalnym Diablo na komputerze save zajmował 40 mega, więc w sumie...
No to
a 40 jest... mega wtedy to było czasami na niektórych pół dysku wolnego, nie?
No tam nie przesadzę, ja tam miałem 540 mega w tamtych czasach na PC-cie, ale rzeczywiście no, to był duży procent, to był duży...
No tak, ale to warto, zainstaluj Windowsa, zainstaluj grę, no i ile ci zostaje, nie?
No, wiadomo.
Wiadomo, wtedy nie robiłeś sobie racji wszystko na dysku, nie? Tylko z płyty, żeby jechało w połowie. Mhm. Ale i tak wymagał dość sporo, nie?
No tak, tak. Mój kolega, wydawało mu się, że miał duży dysk, 1 GB, był mega, mega zadowolony, a kupił pierwszego CD-ka, zapełnił wszystko, całe dyski, do widzenia, dziękuję, nie ma. Notabene, jakie to śmieszna sytuacja, pomyśl sobie, że kiedyś dyski, duży dysk to był 1 GB, a teraz 1 GB to jest jakaś śmiesznie mała ilość pamięci RAM. Mm. Jak to się świat zmienia. No. Jeszcze potem, co mogę powiedzieć, no, Warcraft i Starcraft, chyba tak naprawdę, Warcrafta to pamiętam, przegrałem z kolegami 1 i 2, ale nie graliśmy tak jakoś tam ambitnie w te gry. Znacznie bardziej podobał mi się Command & Conquer i Command & Conquer Red Alert. To naprawdę w te gry to się zagrywaliśmy. To jeszcze nie było chyba przez internet. Wydaje mi się, że to jeszcze były czasy takich znoszenia komputerów.
No, to bardziej tej... Diablo i Starcraft i ogólnie dla battle.netowe rzeczy przez internet się grało. Natomiast Call of the Conqueror, czy Red Alert, czy normalny, to raczej zdecydowanie solo, oczywiście nie solo, tylko w sensie właśnie na LAN party, tak? Bo no to się chyba oferowały jakiś tryb sieciowy. I tak samo Warcrafty też teoretycznie jedynka i dwójka oferowały jakieś tryby sieciowe. No ale te gry jeszcze nie były, sam Warcraft nawet nie był podpięty pod battle.neta jeszcze, tylko co pamiętam.
No tak, dopiero tak,
trzecia
tak.
część, która wyszła o wiele później. A Command & Conquer, no, to była dobra gra. No, to był jeden w sumie takich bardziej ikonicznych RTS-ów, które wyszedł kiedykolwiek, nie? Szkoda, że ta seria skończyła jak skończyła.
No bardzo szkoda, ja zdecydowanie bardziej lubiłem tą serię od StarCrafta.
No też, zwłaszcza Red Alert jest alternatywną rzeczywistością, w której Hitler został usunięty z obrazu i walczy tylko alianci z Rosjanami od razu, nie? Mm-hmm. To jest fajne, naprawdę bardzo fajne w ogóle przedstawienie tego, a sama gra miała mechaniki no, dorównujące według mnie StarCraftowi tak naprawdę, nie? Tak, jedna różnica jest taka, że w Command Conquerze 1 i 2 masz tylko dwie strony konfliktu, tak? W StarCraftie ze strony są 3. Natomiast no, to tak ale... naprawdę... Nie, taka wielka różnica według mnie.
No ja już pamiętam, że więcej. Strony, ale pamiętam na przykład, że w Warcraftie i Starcraftie można było chyba tylko 8 jednostek zaznaczyć, prawda? 8 albo 12 jednostek zaznaczyć, a w Command & Conquerze można było przejechać całą myszą, zaznaczyć ich kurde z 50 i do boju, no.
Znaczy wiesz, no, to prawda, ale to jest też kwestia, no, pewne rzeczy, dopiero ludzie później się zorientowali, że pewne rozwiązania technologiczne w niektórych grach sensowne, tak? Właśnie zaznaczenie myszą ekipy, nie? Ja nie wiem, czy to później nie wyszło w jakimś ten patchu albo do StarCraft, taka opcja, bo jeszcze nie pamiętam już z klasycznego StarCrafta takich bólów, które wszystko pojedyncze trzeba zaznaczać.
No ja mało w niego grałem, więc też nie pamiętam.
No ale fakt faktem, no, technologicznie, wiesz, wtedy było różnie. Wtedy tak jeszcze bardzo wszyscy na siebie nie patrzyli, jak dzisiaj, gdzie zrobisz coś innowacyjnego i po chwili każdy chce mieć to w swojej grze, nie? Wtedy to było raczej, testujemy sobie swoje rozwiązania powoli, spokojnie, bo mamy czas, tak? A teraz to jest zupełnie inaczej. Więc wtedy nawet jak ten StarCraft nie miał, miał jakieś problemy z takimi rzeczami, no to wynikało raczej właśnie z tego, że wtedy nie było takiego oparcia, żeby ta gra była wykorzystywała wszystkie najnowsze, najlepsze rozwiązania, jakie powstały już na świecie. Bo
ale to
Command & Conquer jest chyba starszy od StarCrafta, z tego co kojarzę.
No jest chyba tak, ale nie jakoś chyba tak dużo, ale rzeczywiście to jest ciut chyba starsza gra. Natomiast chyba właśnie, nie wiem, czy StarCraft, Diablo chyba, nie wiem, który Diablo, chyba Diablo 2 tak naprawdę to była jedna chyba z pierwszych gier, która wymagała do grania już zewnętrznego serwisu, właśnie Battle.neta, bo chyba jeszcze wszystkie i wcześniejsze można było gry sobie po prostu odpalić w takiej architekturze peer-to-peer, czyli grają komputery w sieci lokalnej, a ewentualnie serwis internetowy tylko kojarzy graczy. A przejście, że tak powiem, do architektury klient-serwer to już była tak naprawdę ogromna zmiana i chyba powoli zaczęła kończyć erę tych LAN party i noszenia ze sobą komputerów do kolegów. Bo właściwie po co w tym momencie nosić komputery, jak tak się gra przez internet?
No to prawda. Znaczy, wiesz, Diablo też mi się wydaje, owszem, oferowała możliwość grania pod znajomym. Ale pamiętaj, Battle.net wyszedł już do Diablo 1. I serio. I można było normalnie prowadzić rozgrywkę online na właśnie serwerach Battle.netu, z takich kojarzeń.
Ale to chyba. Znaczy, na pewno można było grać na tych serwerach, ale mi się wydaje, że one to były tylko takie serwery pośredniczące, a sama gra była jednak na komputerach. A teraz tak naprawdę mamy tylko klientów gry na komputerach, a gra się toczy na serwerze, co nie?
No ale to już mówisz o Diablo Trójce, które tutaj poszło w najlepsze zabezpieczenie antypirackie ever. Czyli po prostu musisz połączyć się z serwerem, koniec, kropka.
Tak, zabierzmy grę z graczem tak naprawdę i nikt jej nie zhakuje.
No jest to jakieś rozwiązanie zawsze, tak? Tak, wracając tylko StarCrafta. StarCraft to jest rok 98, a Command & Conquer pierwszy. O Boże. No. 95. Tiberium.
O, to rzeczywiście jest różnica. No to kurde, powiem ci, że Command & Conquer to jak na swoje lata, to nieźle.
Znaczy, wydaje mi się, że też parę rozwiązań, które mówię, same w pierwszym Command & Conquer w Tiberium Dawn nie były. One się dopiero pojawiły w Red Alercie, ale. To też różnie bywa z pamięcią, więc nie daję głowy swojej. Bo szczerze też moje pierwsze kontakty z tymi grami były na PSX-ie. Skończyłem Red Alerta na PSX-ie.
Skończyłem. To miałeś jakąś dziwną historię, kurde.
Ale wiesz, to grałem wszystko, co wychodziło, więc no nie problem. A przyzwyczajcie do trochę innego sterowania. Nie mówię, żeby to było w jakikolwiek sposób wygodne, ale przyzwyczajcie tego sterowania. Dało się grać w tą grę i dało się to ogarnąć, tak? Żeby było zapewnienie, nie miałem pada, nie miałem DualShocka, tak miałem zwykłego tradycyjnego pada, więc na krzyżaku jechałem tym kursorem.
Jezus Mario.
Tak, i to było po prostu hardkorowe, ale dało się i przyszedłem tą grę. Tylko nie było to łatwe, więc.
No nie dziwię ci się, że
ale wracając do tematów LAN i ogólnie sportowych, no to jeszcze, wiesz, mówisz, że teoretycznie ten LAN party i tego typu imprezy zaczęły umierać, no też to nie do końca prawda, no bo pomijając już Dreamhacka, tak, który poza byciem ogromnym turniejem sportowym jest też przy okazji ogromnym LAN party, ale nawet tak głupia rzecz jak w Zamku Czocha niedawno odbyło się LAN party w Europę Universalis 4. Było tam do 40 osób, nie wiem do końca ile ostatecznie osób zdecydowało na to. A wejście na tą partię kosztowało 800 euro.
Jezus Maria. 800 euro.
Tak. 800 euro. Ludzie zapłacili za, wiadomo, w tym jest też nocleg, wyżywienie w terenie Zamku Czocha. To nie jest najtańsze, jak nie było.
No nie, podejrzewam, że nie.
Ale to jest tutaj... to też nie było kierowana impreza do ludzi z Polski. To była impreza skierowana do ludzi spoza naszego kraju. I no mieli tutaj pomysł, jak ten hajs wyciągnąć od tych ludzi. Zaskujmy się.
No, no zdecydowanie.
Wiesz, klimatyczny zamek, gramy w klimatyczną grę Europa Universalis. O tym okresie właśnie, w którym ten zamek powstał, nie? Nocleg kosztuje was tyle i tyle, ale reszta będzie dla nas, bo zapewniamy miejsce na LAN party, gdzie będziecie mogli postawić swoje komputery i zagrać. Bo to też było wymogiem, nie? Płacisz 800 euro, ale nie dostaniesz komputera od niej. Nie, musi przywieźć swój.
Swojego przywieźć, nieźle, nieźle.
I to tak ludzie jest... przyjeżdżali, wiesz, z Niemiec, z UK, przyjeżdżali z tymi komputerami. Tak, że potem teraz to po prostu wzięli laptopy i tyle, nie?
Ale... No, teraz to laptopy się wozi, ale mimo wszystko. A tak jeszcze a propos, wracając trochę do wcześniejszych tematów, przypomniało mi się, że jeszcze mieliśmy takie coś, że w szkołach były często turnieje organizowane w Quake'a czy w Duke'a. Przynajmniej u nas też się zdarzało, że po prostu można było sobie to za darmo. Szkoła po prostu udostępniała miejsce, można było znieść tam swój sprzęt i sobie trochę pograć. Nawet chyba jakieś nagrody mieliśmy, kurde, u nas w Rabiczu typu myszka za wygranie szkolnego turnieju w Quake'a. A to były jeszcze czasy, kiedy nie wszyscy używali myszki.
No. Pamiętam kontakt pierwszy z myszką paru osób z mojej klasy i to było zabawne, bo wzięli myszkę do ręki, zaczęli obracać w kółko.
Dyntać.
I jak się to robi? I no cóż, no, ale to też były osoby, które nie miały nawet komputera w domu. Nikt im wcześniej nie pokazał, tylko macie komputer, to jest komputer i możecie się nim bawić, tak? A jak go używać? To nie było zadanie pani od informatyki. I to mówię jeszcze o informatyce nie w technikum, tylko jeszcze w podstawówce. Nie?
O, to i tak nie szło ładnie.
No, w ostatniej klasie miałem, ale to wiesz, to było bardzo podstawowe rzeczy. Trochę DOS-a, znaliśmy Windowsa 9.5. I graliśmy w Blackouta i parę innych gier. Jedna lekcja pani powiedziała, dobrze, a teraz gracie w Blackouta i macie ustanowić rekord.
O, dobra lekcja, podoba mi się.
Tak, oczywiście wygrałem tę konkurencję, więc... Oho, no,
szóstka dla ciebie.
Ja w ogóle miałem tam, wiesz, przewyższałem wiedzą większość ludzi, jeśli chodzi o informatykę w szkole podstawowej. Bo miałem styczność z komputerami w domu, miałem Amiga, nie PC-ta, ale... Różnica jednak w muzeum jest niewielka.
Komputer to na komputer.
No dokładnie, nie?
No, szczególnie, że Workbench i Windows to właściwie podobna idea. Natomiast chodziło mi o to, że po prostu w pierwszych konfiguracjach Quake'a i Duke Nukema było podobnie jak w Wolfensteinie i w Doomie, że po prostu nie można było głową ruszać tak naprawdę. I trzeba było to dopiero uruchamiać, albo w Quake'u się wpisało skrypt startowy, a w Duke Nukemie można było chyba nacisnąć coś takiego i dopiero się ruszało głową, coś co jest po prostu teraz absurdalne.
No, jest po prostu wymóg. Nie wyobrażam sobie gry tego typu inaczej, nie? Ale z drugiej strony pomyśl sobie, jak właśnie pierwszy Wolf, on też miał multi jakieś, nie?
No i Doom też, zresztą chyba nawet na 8 osób można było w Doomie zagrać, a to jest gra, w której się nie patrzy w górę i w dół, w której się nie skacze. To jest też w ogóle rzeczy, które teraz
Ale panie, wiesz czego nie da robić się w Doomie? Grać w golfa. Więc to, że nie dało się skakać, to jeszcze tam pikuć. Akurat gra była tak zaprojektowana, że to
no nie było to, nie było to niepotrzebne, ale powiem ci, że u nas w muzeum to bardzo często ludzie się pytają, jak się w dumie skacze. Czy czemu spacja nie działa? Spacja drzwi otwiera, a nie skok, to wiadomo, kurde.
No tak, jest to dla niektórych ludzi na pewno szok kulturowy, że takich rzeczy po prostu nie było kiedyś jeszcze w grach. Ja podejrzewam, że kiedyś powinniśmy spróbować zrobić retro turniej właśnie jakiegoś Duma albo coś w stylu. Zaprosić na tego turniej ludzi, którzy mają mniej niż 18 lat.
I to jeszcze w takiego Duma z tamtych...
Pierwszego, tak.
Pierwszego,
bez modów.
bez modów, bo teraz jak ktoś włącza Duma, to taka świetna gra, skakanie, strzelanie, te bajery, a to jest taki już Dum na tych, na...
Na sterydach.
Na sterydach. Tutaj na czacie ktoś mówi, że miałem bogatą szkołę, że mieliśmy bogate szkoły, bo były komputery. No ale akurat myśmy na Quake'a swoje komputery przynosili, natomiast sama szkoła posiadała Macintosze klasiki, czyli te takie kurde lodóweczki mocy Amigi 500, a możliwościach Spektruma. No, dwa kolory i lemingi można było właściwie tylko grać i Prince of Persia. Także nie, szkoła aż tak bogata nie była.
No u mnie było trochę inaczej, u mnie były te kole jak najbardziej. Od 386 do Pentiuma 133. Szaleństwo. Nie, no to już... A w techniku to w ogóle już był szał, bo w techniku to naprawdę były porządne komputery, których jak najbardziej Quake chodziło takie ta dwójka, więc bawiliśmy się. Przez te pierwsze dwa lata, jak była ta informatyka. Bardzo, bardzo żałujemy, że były tylko dwa lata ta informatyka. No, ale później jak się dało tylko tą naszym profesorom informatyki, żeby nam udostępnił salę po lekcjach, nie? I po prostu wchodziliśmy i graliśmy sobie po sieci. Co zawsze jakieś rozwiązanie, nie? Bo nie każdy w domu miał, nie było też tak możliwości transportu sprzętu, więc...
No tak, tak, tak. Szkoła to było dobre miejsce, żeby sobie móc pograć w jakieś sieciowe gierki.
Zwłaszcza, że najważniejsza rzecz, że moja szkoła dostała stałą łączność do internetu, jak byłem w trzeciej klasie. Czyli rok po tym, jak skończyłem informatykę.
I niestety, nie.
No, niestety, u nas to... no...
U nas, to internetu nie by, u nas to internetu nie było w szkole. Znaczy nie wiem, czy tam kurde nasz profesor nie miał w swoim 286, na którym grał on cywilizację modemu, ale chyba też raczej nie miał. Ale on przynajmniej miał 286, mógł pograć w cywilizację, miał kolor prawie, że chyba na ekranie. A my te kurde lemingi. Znaczy,
chciałbym powiedzieć, że to taka różnica, ale z drugiej strony zupełnie inne miasta i zupełnie inne lokalizacje, nie?
No i też jeszcze parę lat różnicy mimo wszystko. No.
Tylko trzy, nie?
No powiem ci tak, jak ja byłem w podstawówce, to w mojej szkole, w przyszłym liceum były komodorki. Jak byłem już w tym liceum, to już były Macintosze, w drugiej klasie już mieliśmy klasiki, w drugiej klasie mieliśmy już takie Macintosze LC, takie Amigi 1200 można powiedzieć. Mhm. A jak ja już kończyłem tą szkołę, to właściwie już pecety wchodziły, także tam po prostu w tym, te trzy lata to było taki szuch.
Mhm. No w ogóle tyle tego przewieli, to profesor ta szkoła była dość bogata, skoro tak szybko zmieniała sprzęty. Pomyśleć w ten sposób, nie? Stara się dostosować, no jednak ty kończyłeś tą podstawówkę czy tam do ogólniaka, no to był który rok?
Jak kończyłem ogólniaka? 99.
Dziewiąty. No to wtedy już te rzeczy... No u mnie był Pentium 133, nie? W szkole.
No tak, wtedy. No tak, tak, tak. No bo to już wtedy Pentium wchodziło, ale zaczynałem tam powiedzmy 4 lata wcześniej. To jeszcze był w tym momencie, to jeszcze był etap na zewnątrz, jeszcze były Komodorki i Amigi. A wychodziłem, to już był kurde nowoczesne PC-ty.
To był ten okres... rocznik.
80.
80. A, to jesteś teraz od mnie starszy.
A, widzisz, ten rok to się wszystko zgadza. Teraz to jest ten rok, który ci brakowało.
Teraz mówię, 99. Chwila, ja w 99. 2000 to ja dopiero szedłem do pierwszej klasy techniki.
No, widzisz. Myślałeś, że jestem...
No,
ja naprawdę byłem w takim momencie, że to po prostu przeskoczyło w ciągu kilku lat z 8-bitowych komputerów na jakieś Pentiumy. No to...
No, ja miałem trochę więcej szczęścia dzięki swojemu młodemu wiekowi.
No, już miałeś prawdziwe komputery w
szkole.
Załapałem
się na pewne rzeczy, jakby nie było, które naprawdę fajnie sprawdziły.
Ale widzisz, ja przynajmniej sam mogłem grać z kolegami jeszcze wchodząc do domu, poznawałem pierwsze modemy, pierwsze kurde karty sieciowe, pierwsze męczenie się z ustawieniem sieci w Windowsie, co było po prostu jakimś masakrycznym wtedy przedsięwzięciem. Pierwsze problemy, kurde, z routerami, nie, no to po prostu wtedy ustawić sieć, to była jakaś groza. Pamiętam, że to pół dnia było ustawianie sieci w komputerach i konfigurowanie wszystkiego, żeby zadziałało. Teraz się wchodzi, włącza kabel, od razu działa, kurde, no nic się nie robi, no.
Tak, no, czy wiesz, no, jakbyś chciał zrobić domowe na party, no, Switcha, kupujesz najtańszego Switcha, nie Nintendo Switcha,
tylko Switcha, zwykłego Switcha.
I faktycznie po prostu podpinasz kable i to powinno zabangać samo z siebie, nie? No. Ewentualnie, nie wiem, trzeba utworzyć jakąś grupę robotów, się poogarniały te komputery, nie?
No a wtedy to były problemy, no jeszcze te switche były na tyle tępe, że nie potrafiły same sobie ustawić, czy kabel jest typu z crossem, czy bez crossa, więc zazwyczaj miało się zły kabel albo złego switcha. Oj, to była po prostu...
Tak, zwłaszcza, że każdy w domu zakręcał pod siebie, więc miał inaczej niż koledzy. Więc zawsze ktoś na takie lamparty jechał z karką, żeby poprawić kabelek ewentualnie.
Tak, tak, dokładnie. W sobotę się biegało do sklepu komputerowego i prosiło o zrobienie kabelka.
A to nie, to myśmy mieli karki, wiesz?
Co mieliście?
Swoje zaciskarki.
O, to na bogato, kurde, no, wiesz, nie.
Jak kumple zrobili sieć, no to musieli jakoś tam mieć, nie? Więc po prostu zakupili do tego odpowiednie narzędzia i było, więc... Jak była potrzeba, to się od nich pożyczało. No, że tam też miałem jakiegoś studenta informatyki i tak, nie?
Tam, no tak, nie, tak, tak, tak.
Jakoś
tak.
To działało.
A powiedz, diabeł, tak spoglądając na czat, czy miałeś styczność z jakimiś grami e-sportowymi o sporcie, jak FIFA?
Z FIFAmi? No, grałem, jak byłem młody. Wszystko. No, nie oszukujmy się. Natomiast takie gry sportowe, typowo sportowe, to są gry, które mnie szybko nudzą już na obecną chwilę, więc ja nawet nie chcę wspominać, że w nie grałem. No. Kiedyś graliśmy wszystko, tak? Kiedyś miałeś czas, to każda gra, która wyszła, praktycznie była odpalana. Że jak miałem konsolę, to ja naprawdę co tydzień byłem u Krzysia, żeby zabić nowe kopie zapasowe, tak? Więc no, tutaj nie, zdecydowanie gry sportowe tego typu zdecydowanie nie. Natomiast wszystkie inne gry bardzo często jakoś staraliśmy się z kumplami. Nawet Mortal Kombat jest grą, która może być sportowa, tak? To jest jedna, no tak, która była prosta, ale już dwójka, czy tam dalej trójka, nie? To jest gra, która ma potencjał, w którym tak naprawdę ta walka nie jest czystym maszowaniem, tylko się po prostu jakoś trzeba trochę zastanowić, co zrobić. Albo przynajmniej odkryć ten cios, który chcesz wykonywać cały czas. A nie skok do tyłu, skok do przodu, skok do tyłu, skok do przodu.
Ej, no tył przód, Raidenem bodajże, jak mi pamięć nie myli, to bardzo dobry tak. Sposób na zwycięstwo.
Blokujesz i lody.
Wiem.
Wystajesz na aperkata, więc no, ja nie wiem, czy taki dobry sposób.
Ja w Mortala to grałem właśnie w liceum, kurde, pamiętam, jak go przynosiłem na dyskietkach, pamiętam, że tam chyba na PC-cie się z 20 klawiszy używało na klawiaturze, żeby go zagrać, a potem jakoś już mi przeszły biciówki.
Jeszcze były w sumie takie czasy, kiedy pojawiły się jakieś tam pierwsze targi gier komputerowych w Polsce. Jedne się odbywało w Podku, jedne gdzieś tam w Warszawie. I z tego, co ja pamiętam, tam właśnie w ramach tego odbywały się właśnie jakieś turnieje z tego typu gry. Oni coś tam kombinowali pod tym kątem, właśnie jakieś bijatyki, Mortal Kombat, coś na deseń. Natomiast jakoś to przeszło bez echa, to się jakoś nie przyjęło wtedy.
No nie, niestety nie. Tutaj jeszcze widzę na czacie, że dźwięki modemu się podobały, ale ja pamiętam, że jak człowiek miał modem, to nie było w głowie tracić te sekundy połączenia na jakieś tam głupie gry. Się ściągało po prostu wszystko, jak leci, a nie grało. I chyba dopiero u nas weszło granie przez internet, kiedy weszło SDI, co nie? Wcześniej to po prostu nie było finansowo opłacalne.
A wiesz, jak się rozwija skrót SDI?
Czy kiedyś pamiętałem?
Znaczy może tak, jak się rozwijał kiedyś, a jak się rozwija dzisiaj? Bo to jest też różnica.
No, kiedyś to był szybki dostęp internetowy, tak?
Tak, a teraz
później stały. Stały, właśnie stały. Później był stały. Jak już te 10 kilo...
Neustrada.
Tak, jak te 10 kilo bitów nie robiło takiego wrażenia. Ja sobie SDI bardzo chwaliłem, kurde. Co prawda spadało prędkość się połowie, jak ktoś zdzwonił, bo to było na dwóch liniach, prawda?
No.
I tak chyba
na jednej linii tak naprawdę. No,
no ale spadało w każdym razie, co nie? Mhm. Ale przynajmniej się nie blokowało telefonu, także to było tak wszystko w górę.
No, to prawda. Ale wiesz, Neustrada też była na jednej linii z tym, natomiast była puszczała zupełnie innym kanałem, więc tutaj to był problem z głową, nie? Zresztą Neustrada dalej leci na kablu telefonicznym w większości przypadków. Połowa tej technologii jest oparta na kablu miedzianym, na ADSL-u. Jakoś to idzie z tym, nie? Da się dzwonić i nie psuć sobie internetu.
No
chyba, że ci wepchnęli wojsko. to już jest gorzej.
Nie, no tak. Dobre. Nie, ja na szczęście Stradę miałem, nawet sobie dobrze działała, chwaliłem, ale później przyszedłem na UPC i od tej pory jednak sieć osiedlowa, sieć kablowa jednak, no to jest inny poziom internetu. Na szczęście.
Z jednej strony tak, z drugiej strony też są miejsca, w których ta neostrada działa lepiej niż UPC. I nie mówię tutaj o wsiach, na których położyli ten nowy siach powody, bo to też jest absurd trochę, ale z drugiej strony fajnie, bo no, na wsiach położyli nowy siach powody, tak? I oni tam mają neostradę 100 mega, 200 mega, nie? To na technologii, którą mamy u siebie pod blokami, nie? To jest niemożliwe.
No.
No, ale to może abstrahując, o technologiach sieciowych, to może kiedy indziej.
Na kiedy indziej.
Natomiast mogę dużo opowiadać, pracowałem w tepie.
No to co? Jakoś zawijamy nasz temat? Coś?
No, myślę, że tak. Ja myślę, że można powoli kończyć, bo tutaj żadnych ciekawych pytań za bardzo nie widzę. Są wspomnienia fajne.
Wspomnienia.
Wam bardzo dziękujemy, bo też mi wspominamy te czasy.
Tak jest.
Tak, no bo no taka prawda, te retro multiplayery, te retro turnieje, to jest coś, to joystick, to są rzeczy, dzięki którym e-sport w Polsce ma jak się ma. Wiadomo, że zagraniczny świat trochę poszedł inaczej, ale tutaj zdecydowanie to były nasze początki, tak? Gdyby nie to, że istniały kafejki internetowe, w których graliśmy w połowa na jakieś Counter-Strike i tym podobne, czy gdyby nie to właśnie, że był joystick, no to byśmy dzisiaj na ten e-sport może poszli trochę zupełnie inaczej, niekoniecznie tak silnie. A to jest też kolejny element tego naszego wychowania, tak, w kulturze gier, która no, nas po prostu ukształtowała i jesteśmy tacy, jakie jesteśmy dzięki niej.
Ja najlepiej wspominam właśnie te takie dwudniowe, czy nawet trzydniowe zloty, po prostu spady kolegów w jednym mieszkaniu, w jednej piwnicy, gdzie naprawdę działo się tyle śmiesznych rzeczy. I tutaj niestety nasz podcast się urywa, gdyż z powodu mojego błędu technicznego ostatnia minuta nagrania nie zapisała się, no ale na szczęście niewiele straciliście, bo tak naprawdę było to tylko pożegnanie mojej się i diabła, więc powtórzę je jeszcze raz w swoim imieniu i w imieniu diabła. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za wysłuchanie naszego podcastu i mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Retrogralni Nocą. Pozdrawiam Was, Bork, Retrogralnia.